W sztuce, jak w każdej dziedzinie ludzkiej działalności, pewnie nic lepiej nie przemówi do wyobraźni niż dobry przykład. Czy mógłbyś, Marku, wskazać takiego pedagoga, o którym można powiedzieć, to jest mistrz, od niego warto czerpać wzór?
No, mógłbym wskazać chyba kilku takich właśnie mistrzów, jak powiadasz. Przede wszystkim przychodzi mi na myśl Herbert von Karajan, który krótko uczył, miał niewielu uczniów, ale jednym z nich był Michael Zilm, zwycięzca jednej z edycji naszego konkursu dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga. Pytałem się Zilma, zafascynowanego pedagogiką swojego mistrza. Ja mówię, słuchaj, na czym polegała jego wielkość jako pedagoga? Czy na tym, że budował twój warsztat manualny, technikę dyrygowania? Mówi, nie, w zasadzie nie. Z tym gotowym już przyszedłem do klasy Karajana. No dobrze, czy uczył cię w takim razie interpretacji, odczytywania partytur? Mówi, właściwie Zilm mówi, też nie. Ja wiem, no to co? Mówi, wiesz, ja miałem taki problem, że ja dokładnie wiedziałem, co chcę powiedzieć. Coś wielkiego chyba tkwiło w moim wnętrzu, ale co było paraliżowane przez jakąś skorupę, nie mogło się to w ogóle przebić na zewnątrz. I właśnie spotkanie z Herbertem von Karajanem było dla mnie decydujące. W tym momencie ta skorupa, ta blokada pękła. On mnie, jak mówi Zilm, odblokował. I sprawił, że to, co chciałem dotychczas powiedzieć, a miałem świadomość, że wiele mam do powiedzenia, nagle byłem w stanie właśnie głosić. No, wydaje mi się, że to jest pewna metoda pedagogiczna, która ma swój precedens w starożytnych Atenach. Trzeba tutaj sięgnąć pamięcią do mistrza mistrzów, samego Sokratesa, który, jak wiadomo, w spotkaniu z ludźmi, którzy do Sokratesa szli po to, ażeby uczyć się u niego techniki myślenia, czy też techniki szukania, dochodzenia do prawdy, formułowania prawdy, Sokrates nie mówił im, słuchaj, ja wiem to i ty musisz to samo wiedzieć, bo prawda jest taka, tylko mówił inaczej, chodź, zapraszam cię, razem szukajmy prawdy, razem uczmy się szukania prawdy. Niech ta prawda w ogniu pytań, które ja będę ci stawiał, niech ona się jakoś rodzi. Ty będziesz miał możliwość urodzenia się jako człowiek myślący samodzielnie, ponieważ matka Sokratesa była akuszerką, a w starożytnych Atenach sztuka przyjmowania porodów nazywała się majeutyką. To Sokrates, bardzo skromnie definiując swoją rolę, mówi, ja jestem takim właśnie majeutą, to znaczy nie robię nic innego, jak kontynuuję umiejętności mojej matki. Ja myślę, że w tym duchu również formułuję, sięgając do samego rdzenia, do sensu etymologicznego łacińskiego wyrazu educatio, sens pedagogiki, no nie byle kto, Erich Fromm, jeden z największych filozofów, psychologów XX wieku, on mówi, że trzeba się po prostu wmyśleć w sens tego słowa educatio, duco ducere po łacinie, to znaczy prowadzić, educo wyprowadzać, czyli edukacja jest to wyprowadzanie, czy też wydobywanie z wnętrza człowieka tego wszystkiego, co in potentione w tym wnętrzu tkwi. No i ten sam właściwie sposób postępowania wobec ucznia, wielkiego mistrza, twórcy teatru Jerzego Grotowskiego, który nazwał swoją metodę via negativa, to znaczy drogą negatywną. On mówił tak, mnie nie zależy na tym, żeby uczyć przede wszystkim rzeczy nowych moich aktorów. Oczywiście to jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest usuwać bariery, które przeszkadzają w ukazaniu się ich osobowości. Stąd via negativa. Najważniejsza rzecz to zniszczyć przeszkody, odblokować, otworzyć, pozwolić się narodzić.
Trudna sztuka uczenia sztuki. Tak właśnie brzmi temat, który zaproponowałeś do tych audycji. Zawiera dwie tezy. Pierwsza taka, że uczenie sztuki samo jest sztuką i że jest to sztuka trudna. Zapytam tak, dlaczego jest to sztuka trudna?
No jest to sztuka trudna, ponieważ każda pedagogika jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, ale w przeciwieństwie do pedagogiki ogólnokształcącej, w której nauczyciel prowadzi ucznia poprzez świat wiedzy, oczywiście wiedzy ciągle się zmieniającej i narastającej, ale w tym momencie spotkania nauczyciel-uczeń w klasie ta wiedza jest dana na dziś taka, jak jest, prawda? I on ją prowadzi poprzez ten świat wiedzy. Podkreślam to słowo prowadzi, ponieważ po grecku słowo pais, chłopiec, ago, prowadzić, paidagogos, znaczy ten, który prowadzi, prowadzi poprzez świat wiedzy. Natomiast w przypadku pedagogiki artystycznej nauczyciel prowadzi swojego ucznia do tego świata, którego jeszcze nie ma, tego świata własnej formy wypowiedzi swojego podopiecznego, a więc prowadzi go do czegoś, co dopiero może być, co dopiero przebija się do istnienia. I dodatkowym czynnikiem komplikującym działanie nauczyciela jest czas. Zauważmy, że edukacja muzyczna rozciągnięta jest na wiele lat. Zdarza się więc, że uczeń jest pod opieką swojego pedagoga 6 lat, czasem nawet 12. Weźmy przykład Christiana Zimmermana, który od pierwszych nut aż do matury w liceum muzycznym pracował pod kierunkiem znakomitego mistrza profesora Jasińskiego. Więc to jest 12 lat. I skoro to jest tak rozciągnięte w czasie i skoro czasem tak późno przychodzi sygnał o niewłaściwej strategii pedagogicznej, no korekta jest albo niemożliwa, albo też wymaga wielkiego trudu. No, dajmy przykład wysiłku, jaki trzeba włożyć w skorygowanie niewłaściwie zbudowanego aparatu gry. I teraz wracając jeszcze do punktu wyjścia naszej rozmowy, mówimy, że pedagogika jest twórczością, że nauczyciel tworzy sui generis dzieło. Otóż jeżeli ktoś tworzy rzeźbę, obraz czy symfonię, to może sobie pozwolić na to, że stworzy dzieło nieudane, chybione, po prostu złe. Taka pomyłka może być nawet w jakimś stopniu płodna, bo przecież dobrym artystą jest nie ten, kto nie popełnia błędów, tylko ten, kto uczy się na swoich błędach. Natomiast jeżeli ktoś popełni błąd i wychowa złego ucznia, a więc stworzy złe dzieło, niedoskonałe, nieudane w postaci swojego ucznia, no to skala tego dramatu w wymiarze jednostki no jest nie do przecenienia.
Trudność pedagogiki artystycznej polega też na tym, że nauczyciel powinien wskazać uczniowi drogę inną niż ta, którą skroczy sam nauczyciel. Nauczyciel powinien rozwijać w uczniu zmysł odkrywcy, a nie naśladowcy.
Ja myślę, że to jest bardzo istotne. Tutaj można byłoby się odwołać do tego ewangelicznego powiedzenia samego Stwórcy z Księgi Genezis: stwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Ja myślę, że dobry nauczyciel to jest taki nauczyciel, który nie powinien tak powiedzieć, odwrotnie, na niepodobieństwo nasze. Dobry nauczyciel to jest taki nauczyciel, który tworzy uczniów innych niż on sam. Więc można powiedzieć, pokaż mi, jakich masz uczniów, a ja ci powiem, jakim jesteś nauczycielem, albo też precyzyjniej, pokaż mi, jak różni od ciebie są twoi uczniowie, a ja ci powiem, jaką pedagogikę uprawiasz. I tu kilka przykładów. Otóż wielkim niewątpliwie artystą i pedagogiem, no taką wybitną postacią kultury muzycznej XX wieku była Nadia Boulanger, przez której atelier pedagogiczne, tak to powiedzmy, przewinęło się setki muzyków z różnych krajów. Byli to kompozytorzy, dyrygenci, wykonawcy, śpiewacy, ale Nadia stworzyła szkołę. To znaczy stworzyła grono muzyków, którzy byli natychmiast rozpoznawalni jako jej uczniowie. A zatem stworzyła gremium artystów, którzy byli jej zwielokrotnieniem. To nie powiem powieleniem, jej zwielokrotnieniem. Drugi przykład, też myślę, że negatywny, to jest przykład Jana Cybisa, świetnego skądinąd malarza, który kształcił między innymi Jana Dobkowskiego. I tenże Jan Dobkowski, wspominając studia w pracowni swojego mistrza, mówi tak, że studenci malowali dla profesora. Wielu z nich malowało pozornie. Ja też malowałem tak, jak w pracowni należało, a wieczorem u siebie rysowałem tuszem rozmaite figury i rozmaite światy. Chcę zatrzymać się nad tym świadectwem, bo proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy tutaj niewątpliwie do czynienia z sytuacją schizofreniczną. To znaczy w klasie uczeń był wćwiczany w udawanie kogoś, kim nie jest, w sztukę imitacji, w sztukę ekspresji nieszczerej, nieautentycznej, podrobionej, a w domu uczeń, no, każdy wieczór musiał prowadzić sui generis psychoterapię, to znaczy musiał wracać do kreowania siebie, do uczenia się siebie, mówienia własnym głosem. No, nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji. Powiem szczerze, to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. I wreszcie trzeci przykład, niezwykle moim zdaniem budujący, to jest przykład pedagogiki, jaką uprawiał jeden z największych twórców muzyki XX wieku w stosunku do swoich uczniów, Olivier Messiaen. Otóż Olivier Messiaen prowadził legendarną klasę analizy dzieła muzycznego. To znaczy on analizował kompozycje różnego kwalitetu, i arcydzieła, i utwory mniej udane, ale może bardziej pod jakimś względem typowe. Analizował je i nigdy nie mówił, co należy robić. Takie słowo z ust Messiaena nie padało, tylko mówił, tak można było. Tak można. Spójrzcie, jak można rozwiązywać problemy techniczne, artystyczne, harmoniczne, formalne, stylistyczne. Spójrzcie, jak czasem wielkiemu twórcy zdarza się rozwiązanie mniej udane, chybione. Po prostu otwierał oczy, uczył smaku, poczucia odpowiedzialności za warsztat i paradoks. Przecież klasa Messiaena była klasą bardzo skromną, ale to właśnie Messiaen, a nie Nadia Boulanger, wykreował kilku wielkich muzyków, którzy właściwie przewrócili do góry nogami, mówiąc kolokwialnie, losy muzyki na przełomie pierwszej i drugiej połowy XX wieku. To był Pierre Boulez, to był Yannis Xenakis i to był Karlheinz Stockhausen. Właśnie w przypadku Oliviera Messiaena wracamy do przykładu tej pedagogiki, powiedziałbym, sokratejskiej, to znaczy pedagogiki, która dla podopiecznego stanowi impuls do jego otwarcia się przed sobą, przed sztuką, przed pięknem. Pedagogiki, której przecież misja nie polega na instruktażu, na tresurze, na zachęcie pójść tą drogą, którą szedłem ja, a wcześniej moi mistrzowie, tylko na zachęcie innej, może niewyrażanej wprost, szukaj własnej drogi, szukaj swego głosu w muzyce, pedagogiki, której misja musi się sprowadzać do wyzwolenia i to pełnego potencjału talentu, potencjału uzdolnień tkwiącego we wnętrzu ucznia.